A my rozpoczynamy trzecią godzinę Poranka Wnet od połączenia z panem profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to trochę już kurz medialny opadł po środowej debacie. Możemy spokojnie podsumować to, co stało się w środę w Parlamencie Europejskim. Jak pan to ocenia?
No, stało się niedobrze, dlatego że parlament przyjął rezolucję, która zobowiązuje Komisję Praw Obywatelskich do zbadania praworządności w Polsce, następnie wystąpienie z wnioskiem do parlamentu, który to wniosek byłby głosowany, to byłby wniosek parlamentu, ewentualnie do Rady Europejskiej, aby ta Rada wszczęła postępowanie według punktu artykułu 7 traktatu. Zresztą w środę, bodajże wieczorem, odbyła się konferencja przewodniczących w Parlamencie Europejskim i pan znany już Polakom bardzo dobrze Verhofstadt domagał się, żeby natychmiast przy najbliższej okazji jakby tę sprawę kontynuować, żeby zdano relacje z postępów tych prac właśnie na konferencji przewodniczących. Więc nasi przeciwnicy w rodzaju właśnie pana Verhofstadta, czy Sophie in 't Veld z grupy liberałów, czy z skrajnych feministek, czy neokomunistów, czy postkomunistów. No oni wszyscy jakby działają w tej sprawie. Myślę, że będą bardzo, bardzo aktywni, bo to jest zawsze taka no, grupa aktywnych posłów, która w tej sprawie działa. Ja tylko podkreślałem, no, że to wszystko jest możliwe tylko dzięki, bo to jak zwykle to jest tak, że decyduje ilość głosów, tak, ilość miejsc w parlamencie, ilość mandatów. No, gdyby Europejska Partia Ludowa, która nominalnie jest partią chrześcijańską, to są chadecy, chrześcijańscy demokraci, niektórzy uważają się za konserwatystów. Gdyby ta grupa polityczna, ta frakcja polityczna się temu przeciwstawiała, no to wówczas oczywiście by do takich debat nie dochodziło i ta procedura by już została zakończona na poziomie właśnie tych debat. No ale tak się niestety nie dzieje i oczywiście odpowiedzialność polityczna na to spada na tę grupę, a przede wszystkim oczywiście na Platformę Obywatelską, która jest wpływową jej częścią. No przynajmniej gdyby oni protestowali, to nic takiego by nie miało miejsca.
Jednocześnie przewodniczący liberałów pan Verhofstadt podkreślił, że będzie robił wszystko, żeby odebrać polskiemu rządowi fundusze europejskie, także te strukturalne, żeby one trafiały bezpośrednio do miast, do samorządów, do obywateli. Pana profesora zdaniem jest taka szansa? To jest w ogóle możliwe?
No to on tam oczywiście został od razu skrytykowany i zastopowany, tylko tak jeszcze należy podkreślić, że pan Verhofstadt reprezentuje też parlament, co prawda parlament nie bierze bezpośrednio udziału w negocjacjach dotyczących Brexitu, no ale on jakby ma zasięgać informacje, no reprezentuje parlament nie jako głos decydujący, ale jako obserwator. No w pewnym momencie też to Parlament Europejski będzie zatwierdzał tę umowę brexitową z Wielką Brytanią, więc jest to człowiek oczywiście wpływowy. Tam też była taka, nie wiem czy w Polsce to zostało zauważone, ale była też taki incydent, ponieważ on zlekceważył posłów brytyjskich, którzy odwiedzali parlament i występowano też z wnioskiem jakieś dyscyplinarne wszczęcie postępowania przeciwko niemu i to zarówno posłowie partii Torysów, którzy są w naszej grupie, jak i ci z UKIP-u. No ale to zostało jakby pominięte, zlekceważone, ten głos podobno rzeczywiście zachował się w sposób niezwykle arogancki w stosunku do posłów brytyjskich, którzy odwiedzali z Izby Gmin, którzy odwiedzali parlament. No, no
Kiedy pojawiło
niestety.
się pytanie w ramach zielonej karty od pani poseł Beaty Gosiewskiej, pan przewodniczący Verhofstadt nie przyjął tego pytania, był się bardzo dumny, że tak jest odważny, że potrafi odmówić zadawania mu pytania i uchylić się od dyskusji, od debaty.
No to jest, on jest oczywiście fanatykiem tej sprawy, tak jak przewodniczący Timmermans, jak mówię, jest taka grupa posłów, która nie cofa się przed zresztą żadnym oskarżeniem. Te oskarżenia po części, no jak ktoś tam mówił o prześladowanych w Polsce nauczycielach, no puszcza się pojawia. Marsz oczywiście neonazistów, to zresztą się pojawiło, zostało dopisane do tej rezolucji. Komuniści czy postkomuniści chcieli, żeby ta poprawka przepadła, że w Polsce przyjeżdżają są komuniści, antyfaszyści i demokraci. No to jest na
Poprawka
końcu były.
10a. Taki numer nosiła, słynna już w Polsce.
Z tego wyłania się po prostu obraz no, przerażający. No, zresztą, panie redaktorze, gdybym ja się kierował tym, co wiem z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Washington Post, Neue Zürcher Zeitung, radia publicznego niemieckiego, czy to, co pisze czasami Polityko, który zresztą też należy do Springer Verlag, no to bym rzeczywiście uważał, że w Polsce jest gorzej niż, już nie mówiąc, na Malcie, w Rumunii, Hiszpanii, ale Białorusi czy w Rosji. Ci ludzie takie emocje jakby wyrażają. No tam wtrącają się zresztą oczywiście nie dbając o żadne prawo i praworządność, bo wypowiadają się na temat spraw, które w ogóle nie są w kompetencji Unii. Powołują się na kartę praw podstawowych, które Polska nie podpisała. Więc oni, to ja myślę, że trafnie powiedział pan profesor Legutko w wystąpieniu jako na przewodniczącym, że tak naprawdę no to chodzi o władzę. To znaczy chodzi o to, kto ma rządzić w Warszawie. I oni, ci ludzie uważają, że oni mogą rządzić w Warszawie. Jeszcze było bardzo ciekawa była debata na temat rewolucji bolszewickiej, w czym w ogóle nie, tej lewej strony tam prawie nie było, jeden tylko taki pan poseł Cylitakatis chyba się nazywa, czy Cylitokotis. I on bronił komunizmu. Ale ciekawe było wystąpienie pana przewodniczącego Timmermansa, dlatego że on dla niego, i to jest takie charakterystyczne, on uważa oczywiście, że komunizm był tylko zjawiskiem wschodnioeuropejskim. Że jakby ten ruch, zapomina, że ruch socjalistyczny, socjaldemokratyczny, do którego on się tak
Często odwołuje.
należał i tak, i zawsze mówi, że to jest ofiara, główna ofiara komunizmu, no ale przepraszam, ale źródła tego są w marksizmie, a marksizm jako taki, jako ideologia, no głosił przemoc, prawda? Mówią o dyktaturze proletariatu i tak dalej. To jest niechęć i pomijanie tego wszystkiego, to jest zawsze, że to wyzwolenie tych biednych Polaków, Czechów, nie wiem, Łotyszów, no to z zachodu przyszło. I oni są tym nauczycielem naszym. Oni nas wyzwolili z tego wstrętnego komunizmu, no który teraz oczywiście już wszyscy odcinają, chociaż jak widać, no ta poprawka wskazuje, że nie do końca. I to jest takie, zresztą, no, jest to wszystko oparte też na takiej narracji historycznej, która tyle ma wspólnego z prawdziwą, realną historią, również historią idei Europy, co ta słynna wystawa w Domu Historii przy Parlamencie Europejskim.
Panie profesorze, jeszcze pytanie o postawę Hiszpanii, ponieważ polscy eurodeputowani często pokazują Hiszpanię jako przykład łamania praw obywatelskich w Katalonii, a z drugiej strony premier Hiszpanii Mariano Rajoy oświadczył, że nie można akceptować zbytniej ingerencji Komisji Europejskiej w integralność innych krajów, w tym Polski. Być może warto no, iść na pewne porozumienia z rządem Hiszpanii, a nie pokazywać go jako przykład, że patrzcie, tam jest jeszcze gorzej niż u nas.
No to jest tak samo, w przypadku też innych krajów jak Malty, no, my jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, bo my nie, oczywiście nie chcemy, żeby komisja ingerowała w sprawy wewnętrzne. Dlatego trudno mówić, że wzywać komisję do tego, prawda? Czy trudno mówić o łamaniu praworządności. Ale rzeczywiście jest tak, że w wielu krajach europejskich sytuacja, łącznie z tymi największymi, łącznie z Francją, sytuacja pod względem wolności słowa, pluralizmu opinii, no, jest o wiele gorsza niż w Polsce. Tak, jest o wiele gorsza niż w Polsce. Teraz my oczywiście jesteśmy ostrożni, jeżeli chodzi o Hiszpanię, ale z drugiej strony, panie redaktorze, no, trudno. Tenże Timmermans mówi tak, że my musimy się zajmować Polską, ponieważ obywatele Polski są także obywatelami Unii i mają prawa człowieka. I te prawa człowieka i wartości, przynajmniej nie powołują głównie na prawo europejskie, na wartości europejskie. Otóż można pytać, a cóż, Katalończycy nie mają praw człowieka. No to jest jednocześnie oczywiście stosowanie podwójnych standardów. My mówimy o tym, nie, komisja oczywiście nie jest zadaniem komisji, prawda? Wnikanie, rozstrzyganie sporów wewnętrznych, ingerowanie w to, co się dzieje w suwerennym państwie. Natomiast no, nie może być tego rodzaju hipokryzji, że się wybiera Polskę, prawda? Polskę, w którym tak naprawdę, jak mówię, wartości europejskie są przestrzegane w sposób, moim zdaniem, o wiele bardziej godny pochwały niż w wielu innych krajach europejskich. Ten kraj się piętnuje i pokazuje się, że rzekomo u nas, prawda, panuje dyktatura, są prześladowane kobiety, nauczyciele, nie ma wolności akademickich, nie ma wolności prasy, przedstawiciele opozycji są inwigilowani, prześladowani. No, opowiada się te bzdury, podczas gdy wszyscy wiemy, no na przykład, że teraz we Francji prezydent będzie dekretami, prawda, zmieniał przywileje społeczne. Ja pomijam, czy to jest sensowne, czy to nie jest sensowne, prawda, że obowiązuje tam stan wyjątkowy w związku z atakami terrorystycznymi i tak dalej. Ja często występuję w różnych dyskusjach. Niedawno byłem na dyskusji o przyszłości Europy w mieście, które się nazywa Oldenburg. No i tam na końcu tej dyskusji oczywiście wstał jakiś obywatel tego kraju i zaczął wyliczać wszystkie straszne rzeczy, które się rzekomo zdarzyły w Polsce, prawda? Od stadniny koni i oburzony zażąda ode mnie, prawda, wygłosił taką litanię, które wbite do głowy przez media. Ja mu odpowiedziałem litanią tych wszystkich rzeczy, które się stały w Niemczech, od skandalu niewybudowanego lotniska pod Berlinem, od oszustwa na skalę globalną, który przecież kontrolowany przez państwo koncern, prawda? Volkswagen, prawda? Jego diesle, no, rzekomo rzeczywiście, prawda? Niemcy dbają o klimat. No, teraz zresztą podczas szczytu Bonn się okazało, jak oni dbają o klimat. To są wszystko po różne inne rzeczy, które popranie brudnych pieniędzy przez Deutsche Bank i różne inne. Więc można taką samą litanię, taki sam zestaw, prawda? Który
Tylko,
po
że
zamieszki w Hamburgu, prawda, którym, dlaczego nie powiemy, prawda, że ci, którzy tam w sposób pełny przemocy demonstrowali w Hamburgu, to świadczy coś, prawda, o rządzie niemieckim. Po tendencje rzeczywiście neonazistowskie, które się tam pojawiają, próby rehabilitacji z Wehrmachtu i różne inne rzeczy, prawda? To samo moglibyśmy powiedzieć o tym, tylko że nikt nigdy tego nie podniesie,
bo
prawda?
Berlin, a nawet Hamburg to nie jest Warszawa. Tu musimy postawić trzy kropki w naszej rozmowie i na pewno do niej wrócimy, bo będziemy także pytać pana profesora, jak się tworzy koalicja w Niemczech, ale to już w następnej rozmowie.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję,
Dziękuję
do usłyszenia.
serdecznie. Do widzenia.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina poranka.
Dziewiąta 9.30, Łukasz Jankowski, Poranek Wnet, a my przejdziemy do spraw lokalnych. W końcu w studio Jan Śpiewak, radny dzielnicy Warszawa Śródmieście, Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie radny, zacznijmy może jednak od marszu 11 listopada. Pana ocena, bo my mieliśmy dość jednorodne głosy.
Aha.
Aż jestem ciekawy.
No ja na marsz nie chodzę. Trochę ubolewam, że 11 listopada nie ma oferty dla obywateli, którzy nie są aż tak zaangażowani po której ze stron barykady, żeby mogli gdzieś pójść i celebrować to święto. No oczywiście ubolewam nad tymi transparentami. Uważam, że nie powinno być żadnej tolerancji dla tego typu zachowań. No i niestety policja miała szansę tutaj zadziałać i w odpowiednim momencie nie zrobiła tego. No i wieść się rozniosła po świecie, niesprawiedliwa, ale niestety można było się tego spodziewać.
Po tych transparentach, które niosły Niklon czy Czarny Blok, bo tak się te organizacje nazywały. To się tylko podpytam politycznie. To jest tak, że to, co powiedział wczoraj Grzegorz Schetyna, że za to odpowiada rząd Beaty Szydło i powinien się podać do dymisji cały jej gabinet, bo doszło do takich, a nie innych rzeczy na Marsz Niepodległości.
Myślę, że za to odpowiadają przede wszystkim organizatorzy Marszu Niepodległości. Na Marsz Niepodległości chodzi bardzo wiele osób. W większości to są normalni obywatele, patriotyczni, ale nie zmienia to faktu, że jest tam parę osób, nie wiem jak duża, które są radykalnymi, są na skrajnej prawicy, niosą krzyże celtyckie, niosą hasło nawiązujące do rasizmu, do faszyzmu i nie powinno być żadnej tolerancji dla tego typu zachowań, na pewno nie w Warszawie, która doświadczyła przez faszyzm wszystkiego co najgorsze i widząc dzisiaj osoby z krzyżami celtyckimi, które manifestują pośrodku tego miasta, coś się we mnie burzy. Na tego typu zachowania nie powinno być zgody przede wszystkim organizatorów samego marszu.
Książka Ukradzione Miasto, to jest książka, która ma, o ile dobrze pamiętam, dzisiaj swoją premierę. Książka pana autorstwa.
Mojego autorstwa, tak jest. To jest praktycznie 4 lata obywatelskiego śledztwa, które zacząłem w 2013 roku, dotyczącego warszawskiej reprywatyzacji. To jest perspektywa outsidera, który ani nie był, jeszcze w 2013 roku nie byłem jeszcze radnym, nie byłem zaangażowany w politykę. Byłem zwykłym obywatelem, nie byłem też poszkodowany przez reprywatyzację, który po prostu nie mógł zrozumieć, co się dzieje tak naprawdę w mieście. Znaczy, że nagle najlepsze działki w tym w Warszawie są przejmowane przez jakichś szemranych biznesmenów, z domów wyrzuca się Bogu ducha winnych ludzi, a wąskie grono ludzi się na tym bogaci. Takim bezpośrednim, można powiedzieć, katalizatorem to była budowa biurowca na Placu Zamkowym. To myślę, że warszawiacy, którzy nas słuchają, doskonale znają ten budynek. Ja uważam, że jest dość niezbyt piękny, a przede wszystkim przytłaczający Plac Zamkowy. Została sprywatyzowana część trasy WZ, żeby wybudować ten biurowiec, a obecnie właściciel tego biurowca jest w areszcie we Wrocławiu pod zarzutami właśnie tutaj udziału w aferze reprywatyzacyjnej. I od tego się zaczęło jakby moje zainteresowanie tym tematem i zacząłem powoli wchodzić w to i w tej książce mogą Państwo znaleźć ten opis tego śledztwa i myślę, że też całkiem sporo, dużo nowych faktów i informacji, zarówno jeśli chodzi o nowe adresy, które zostały, mówiąc delikatnie, przekręcone właśnie w ramach tej dzikiej reprywatyzacji, nowe osoby, nowe postacie, jak i bardzo porządną analizę orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bo trzeba pamiętać, że też afery reprywatyzacyjne by nie było, gdyby nie właśnie bardzo korzystne rozstrzygnięcia sądów, korzystne dla tej całego biznesu reprywatyzacyjnego. Więc myślę, że tam naprawdę bardzo wiele jest ciekawych, nowych informacji i zachęcam do czytania, jeśli mogę tak zareklamować swoją książkę.
Spotkanie dzisiaj o 18:00.
Dzisiaj spotkanie o 18:30 w Państwo Miasto na ulicy Andersa.
No to przejdźmy do tematów czysto miejskich. 4 lata śledztwa, książka, jak w pana obrazie, jak w tej książce wygląda na Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Nie najlepiej. Myślę, że ja zostawiam czytelnikowi samemu samego z odpowiedzią na pytanie, czy pani prezydent korzystała na tym całym procederze, ale myślę, że nie będzie miał czytelnik wątpliwości, że musiała wiedzieć co najmniej. Musiała mieć świadomość tego, co się dzieje. Pani prezydent, myślę, że to jest akt oskarżenia wobec klasy politycznej, która rządziła Warszawą, ale myślę, że to też może się przekształcić w bardzo konkretne, też mam nadzieję, że dla prokuratury pomocne informacje, które pomogą również ścigać kolejnych przestępców.
pana zdaniem z tej książki, z tych wszystkich danych, wyroków, także z tego przypadku wieżowca na niemalże na placu zamkowym nad trasą WZ wynika, że pani prezydent powinna stanąć nie tylko przed komisją weryfikacyjną, ale także przed sądem i
oczywiście trafić za kratki, to może już tak daleko nie będę mówić, ale na pewno powinna zostać...
Chciałem powiedzieć, na salę sądową.
Okej. Przepraszam, uważam, że powinna, na pewno powinna stawić się przed komisją.
To pan powiedział z tymi kratkami.
to mi chodzi do głodnemu chleb na myśli. Uważam, że powinna stawić się przed komisją, to bez wątpienia. I również uważam, że powinna usłyszeć zarzuty prokuratorskie, przynajmniej z tytułu niedopełnienia obowiązków, czyli 231 kodeksu karnego i też prawdopodobnie 296 kodeksu karnego, czyli narażenia miasta na gigantyczne straty. Piszę w tej książce o tym, że w Polsce panuje kultura nieodpowiedzialności. Znaczy, że niestety utarło się, że politycy za nic nie odpowiadają, że nie wyciąga się konsekwencji wobec nich. I uważam, że afera reprywatyzacyjna musi przerwać tą kulturę, musi po prostu tą kulturę braku odpowiedzialności. I muszą zostać wyciągnięta odpowiedzialność, zarówno karna, jak i polityczna, wobec tego układu, który rządził Warszawą przez ostatnie lata. Jeśli tak się nie stanie, to niestety jestem przekonany, że za 10 czy za 5 lat usłyszymy o kolejnej gigantycznej aferze w Warszawie.
Czy w tym układzie rządzącym jest gdzieś Rafał Trzaskowski?
Nie, w mojej książce nie ma go, bo to jest absolutnie na didaskaliach. Nie zmienia to faktu, że jest to osoba bardzo bliska całemu temu warszawskiemu establishmentowi Platformy Obywatelskiej. Wątpię, żeby on sam nie wiedział o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o reprywatyzację. No ale na pewno dzisiaj jakby wzywam go i robię to od momentu, kiedy ogłosił swoją kandydaturę, że jakby takim w ogóle elementem brzegowym, moim zdaniem, rozmowy o wyborach w Warszawie jest to, żeby Rafał Trzaskowski po prostu zadeklarował, czy przeprowadził wręcz radykalną czystkę w warszawskiej Platformie Obywatelskiej, jak w warszawskim urzędzie. To nie jest tak, i też zresztą po lekturze tej książki myślę, że każdy będzie miał świadomość, że w tym brała udział jedna, dwie, trzy osoby. Nie. W tym brało udział kilkadziesiąt osób urzędników warszawskiego ratusza, ale też radni warszawscy Platformy Obywatelskiej i tak dalej. I oni wszyscy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jeśli Rafał Trzaskowski mówi, że on pytany o to, jaką odpowiedzialność wyciągnie w stosunku do warszawskiej Platformy, to mówi, no przecież pani prezydent już nie startuje. No moment, znaczy, to nie jest żadna odpowiedzialność, że pani prezydent nie będzie startować na czwartą kadencję. No bardzo dziękujemy. No to jest, przypomina się taki żarcik, a mógł zabić, prawda?
W 2013 sprawa biurowca na Placu Zamkowym. Rok później Rafał Trzaskowski jest szefem kampanii.
On był w 2010 moim zdaniem szefem kampanii. Ja tutaj
też nie będę.
Nie chcę tutaj, ani jestem pewien. Właśnie on był w 2010 roku, kiedy faktycznie jeszcze o tej reprywatyzacji jeszcze nie mówiono. No ale chwilę, no był europosłem, był parlamentarzystą. Jest osobą, która już w 2010 roku przecież o reprywatyzacji się całkiem sporo mówiło. Ja w 2010 roku pracowałem dla Czesława Bieleckiego, który był wtedy kandydatem na prezydenta. I Czesław Bielecki zaprezentował bardzo ciekawe propozycje rozwiązania problemu reprywatyzacji. I to ten temat w ogóle nie jest to podjęty, tak? Znaczy jedyny Czesław Bielecki podniósł ten temat w 2010 roku. W 2014 roku to już był temat kampanii wyborczej, ale ciągle była taka narracja, że my nic nie możemy, że ratusz nic nie może, prawda, że jesteśmy mamy związane ręce. W tej książce udowadniam, że ratusz mógł bardzo, bardzo wiele i że ratusz przez swoje celowe zaniedbania umożliwił cały ten proceder.
A jak pan ocenia dotychczasową działalność komisji weryfikacyjnej?
Myślę, że to jest bardzo pouczające. Ja się dowiaduję też całkiem sporo nowych rzeczy. Myślę, że bardzo ważne jest to, że właśnie, że ofiary odzyskały twarz, że są w stanie odzyskać godność, że mają nadzieję na jakąś sprawiedliwość i że osoby, które były odpowiedzialne za te nieprawidłowości, też muszą się publicznie wytłumaczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, mówiliśmy o tej odpowiedzialności, myślę, że to jest kluczowa w ogóle sprawa. Nie zmienia...
Sam mechanizm, że komisja weryfikacyjna niedawno podjęła decyzję, że kolejne działki z placu Defilat przejdą do zasobu komunalnego miasta, to jest odpowiedni mechanizm prawny dla pana, że to tak się dzieje?
No moim zdaniem to powinna robić prezydent miasta, znaczy albo prezydent miasta, że komisja weryfikacyjna jest organem specjalnym, jak to się mówi, chyba lex specialis, tak się to chyba nazywa w języku prawniczym. W normalnej sytuacji w praworządnym państwie prawa organ, który wydawał te decyzje reprywatyzacyjne i wydawał je z rażącym naruszeniem prawa, powinien te decyzje sam wzruszać i wznawiać postępowania. I problem polega na tym, że, i to też jest ogromny zarzut wobec Platformy Obywatelskiej, że Hanna Gronkiewicz-Waltz tego nie robi, więc ktoś to musi robić zamiast niej. No i oczywiście może to robić prokuratura, wcześniej miała też takie uprawnienia, no ale prokuratura jest zawalona po łokcie śledzeniem po prostu przestępców i mafii reprywatyzacyjnej, a ktoś musi pozałatwiać te sprawy, no właśnie ten aspekt prawny i właścicielski tych nieruchomości. Ale nie ulega wątpliwości, że to będzie podstawowe zadanie dla przyszłego prezydenta miasta, żeby tam, gdzie się to da, bo nie wszędzie się jeszcze niestety to da zrobić, odkręcić tą reprywatyzację. Ja też w książce piszę o tym i udowadniam to moim zdaniem, że wszystkie decyzje reprywatyzacyjne wydane za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, a prawdopodobnie za rządów niestety też innych prezydentów, były wydawane z rażącym naruszeniem prawa. Czyli te wszystkie decyzje o oddawaniu tego gigantycznego majątku były nielegalne. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. To przypomina jakby sytuację z Republik Bananowych, a nie z europejskiego państwa i stolicy europejskiego państwa w środku Europy.
Bo to były tysiące w zasadzie nieruchomości, które bezprawnie trafiały w ręce osób nie mających najmniejszego związku z jakimkolwiek
Nie zawsze. Tutaj jest jakby
Często tak było.
Często tak było. Było bardzo często tak, że te osoby te trafiały. Ja piszę o tych przykładkach bardzo wielu. Ale nawet w sytuacji, gdy mamy rzeczywistego spadkobiercę, w sensie, nie wiem, wnuka czy prawnuka, prawda, osobę w pierwszej linii nawet, sytuacja, w której budynek był na przykład zburzony całkowicie w czasie
wojny. I odbudowany
za publiczne pieniądze. To jest taki najbardziej klasyczny moim zdaniem przykład warszawski. To oddawanie tego budynku w naturze było po prostu nielegalne i to udowadniam, a takich sytuacji było mnóstwo i nawet jeśli ktoś był faktycznie rzeczywistym właścicielem i spadkobiercą, nie mógł oczekiwać, że państwo mu odbuduje kamienicę i jeszcze mu wypłaci odszkodowanie za to, że on tego nie odzyskał wcześniej. A tutaj to jest kwestia, ja piszę o ukradzione miasto, bo to jest coś, co jest moim zdaniem bardzo istotne. Warszawiacy dokonali cudu po wojnie. Odbudowali to miasto z ruin. Nie tylko warszawiacy, cały naród. To jest taki slogan, cały naród buduje swoją stolicę. To nie był slogan, to była prawda. Był podatek pobierany z pensji, tak, do lat 70. Każdy Polak płacił tam 0,5% na fundusz odbudowy stolicy. Były cegły zabierane z ziem odzyskanych, tak, żeby odbudować Warszawę. I teraz...
Z zamku w Malborku.
Z marku Malborku. Rozebrano jakieś kilkadziesiąt kamienic we Wrocławiu, prawda? Więc jakby ten wysiłek był wspólny. I teraz próbuje się ten wysiłek, ten cud odbudowy tego, że warszawiacy i właśnie cały naród odbudowało swoją stolicę, próbuje się przekreślić właśnie tą dziką reprywatyzację.
A ustawa pana ministra Jakiego?
No czekamy bardzo.
Dobry projekt?
Wie pan co, znaczy ja nie jestem prawnikiem, więc mogę wypowiadać się jako aktywista. Mi się wydaje, że idea i założenia są bardzo dobre. Tam jest taki fragment, do mnie się zgłaszają właściciele domków jednorodzinnych.
Właśnie, bo to budzi wątpliwości, tak?
To widzę, że ten temat jest tego. Bo w sytuacji, w której był domek jednorodzinny, został znacjonalizowany, no to nie ma żadnego powodu, żeby dalej był znacjonalizowany, tak? Bo w sytuacji, gdzie nie doszło do żadnych zmian, prawda? Ktoś sobie mieszka całe życie, trzecie pokolenie w tym samym domu. Znaczy dla mnie to jest jasne, że to trzeba uwzględnić, że tam, gdzie były domy jednorodzinne, tam można jakby ubiegać
się. Powinna być poprawka, że są możliwe zwroty w naturze w takim wypadku.
W takim wypadku, gdzie nie krzywdzimy innych ludzi, tylko gdzie po prostu jakby porządkujemy sytuację. To jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa, ale to już jest naprawdę, ja jestem za cienki jako prawnik, to jest kwestia tego, czy faktycznie ograniczenie tego tylko do obywateli polskich będzie zgodne z prawem międzynarodowym. I ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Widzę, że takie zarzuty się pojawiają. No i mam nadzieję, że w ramach konsultacji, że ta ustawa będzie konsultowana, chyba jest już wreszcie trafiła do konsultacji, że uda się uniknąć błędów, żeby potem ta ustawa nie była potem naprawdę zaskarżona przed Europejskim na przykład Trybunałem Sprawiedliwości, bo byłby to dramat.
Przed ustawą jeszcze długa droga, bo jeszcze musiał przyjąć Rada Ministrów, a potem cały Parlament i Pałac Prezydencki, więc jeszcze jest czas, żeby ją dopracować. Rafał Trzaskowski rzeczywiście w 2010 roku był szefem kampanii, w 2014 już był ministrem spraw administracji w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz, czyli a kandydatura, pan będzie kandydował?
Nie zdecydowałem jeszcze. Oczywiście czekam na zmianę ordynacji, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa czekam na kandydata, którego wystawi Prawo i Sprawiedliwość. I wtedy będziemy mogli decydować. Na razie Rafał Trzaskowski jest mocnym kandydatem, co by o nim nie mówić, jakby go nie oceniać.
Ale ma pana poparcie, jest taka możliwość, wyobraża pan sobie, że pan jak...
Myślę, że Rafał Trzaskowski raczej chodzi o tutaj, raczej z mojej perspektywy to wygląda tak, albo ja się zaangażuję, żeby naprawdę zrobić wszystko, żeby pan Rafał Trzaskowski nie został wybrany, albo, że tak powiem, będzie to, że tak powiem, nie wiem dokładnie, jak to określić, ale nie będę aktywnie jakoś super zwalczał, szczególnie jeśli nie będę kandydować na prezydenta, ale no właśnie oczekiwałbym od Rafała Trzaskowskiego tego, co powiedziałem na początku, wyciągnięcia politycznej odpowiedzialności za to, co się działo w Warszawie. Cały czas ma na to czas, czekam, jak na to zadeklaruje. Ostatnio mnie pozwał bardzo prominentny polityk warszawskiej Platformy, Wojciech Bartelski, były burmistrz Śródmieścia, obecnie szef tramwajów warszawskich, jedna z najważniejszych postaci w Platformie Obywatelskiej, wysłał mi akt oskarżenia o pomówienie z kodeksu karnego 212. No jeśli w sytuacji, w której warszawska platforma chce mnie wsadzić do więzienia, to ta współpraca będzie dosyć trudna, moim zdaniem.
Na koniec kwestia Nitsch Tower, czyli zabudowy Śródmieścia, między innymi terenu byłego liceum imienia Klementyny Hoffmanowej.
Wy tam robicie chyba pikniki całkiem często, więc
nie
chyba...
Nieprawda, robimy tam jarmarki.
Jarmarki, przepraszam.
Sobota, 9, 15, proszę przyjść, dobre, naprawdę.
Ja też zapraszam. To jest bardzo fajne miejsce i my nie chcemy, żeby to miejsce, które się zachowało z pożogi wojny, zostało zniszczone przez deweloperów i nie interesuje mnie, kto jest inwestorem, czy to jest prywatna firma, czy to jest archidiecezja warszawska. Uważam, że powinniśmy poszanować naszą tradycję, powinniśmy poszanować mieszkańców i powinniśmy uważać, przede wszystkim myśleć o rozwoju miasta zgodnie z interesami mieszkańców. To zawsze ja o tym mówię i dziwi mnie, że Prawo i Sprawiedliwość popiera te plany, które przewidują, przypomnijmy, wyburzenie całego tego kompleksu szkół, którego wy robicie jarmarki, wycinkę starych drzew, wyburzenie parafii z XIX wieku, wyburzenie drogi krzyżowej z XIX wieku i co więcej budowę nowej parafii, bo tak albo części wieżowca, nie do końca wiadomo, na terenie dawnego cmentarza, gdzie nie ekshumowano wszystkich grobów, przecież to był ogromny cmentarz przyparafialny przy kościele świętego Piotra, parafii świętej Barbary. I wydaje mi się, że sytuacja, w której buduje się nowe budynki komercyjne czy parafie na cmentarzach, jest absolutnie niespotykane w naszym kręgu kulturowym i nie rozumiem, dlaczego arcybiskup kardynał Nitsch tak bardzo chce to zrobić.
No, a Kąsek jest rzeczywiście bardzo łakomy, bo to jest najlepszy punkt inwestycyjny w tym mieście w tej chwili, poza placem defilacji.
No tak, to jest budynek, który na pewno będzie wart setki milionów, jeśli jeden wieżowiec w tym miejscu, a tam planowane jest 5 do 7 wieżowców, więc naprawdę, a to jest malutki skrawek i ostatni skrawek zieleni tak naprawdę też.
W Śródmieściu, to prawda.
W tym fragmencie Śródmieścia, więc...
Po wycięciu placu przed urzędem dzielnicy.
Tak, to wygląda strasznie, prawda, a tam zanieczyszczenie powietrza w Warszawie jest, dzisiaj też jest, na przykład wszedłem do państwa i po prostu czułem ten smród w powietrzu. I mieszkańcy Śródmieścia są wyjątkowo doświadczeni przez deweloperkę tą dziką, przez agresywny rozwój, przez właśnie brak respektowania praw mieszkańców i są, można powiedzieć, wyganiani z tego centrum. I czy chcemy mieć takie centrum, jak są, nie wiem, na przykład w miastach amerykańskich, że po prostu po 18 nikogo w Śródmieściu nie ma, bo zostały
wszyscy
tylko banki
wyjeżdżają.
I wieżowce, prawda? I wszyscy mieszkają na przedmieściach, czy...
Na Ursynów.
Czy na Ursynowie. Nie chcemy takiego miasta. Ja jestem radnym Śródmieścia i ja zostałem wybrany po to, żeby reprezentować i teraz mieszkańców Śródmieścia i będę go tutaj w tym aspekcie reprezentował.
To jeszcze raz przypomnijmy, Ukradzione Miasto, dzisiaj premiera książki...
18.30, serdecznie zapraszam na spotkanie. Gdzie? Autorskie. W Państwo Miasto na ulicy Andersa 29, warszawski Muran.
Zapraszał Jan Śpiewak, radny dzielnicy Warszawa Śródmieście, Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję, do usłyszenia.